Hej, tu Flora i kolejny odcinek z Chaty Pustelnicy. Dzisiaj chciałabym pogadać z wami odnośnie Charlesa Mansona. Charles Manson jest jednym z najbardziej okrzyczanych kryminalistów amerykańskich. Więzienny gwiazdor przyczynił się do stworzenia sekty, rodzina, której członkowie rzekomo pod jego namową zamordowali bestialsko 7 osób, w tym ciężarną żonę Romana Polańskiego w Beverly Hills. Słynna sprawa, na pewno słyszeliście, Sharon Tate. Sam Mason został skazany za morderstwa na 2 osobach i tak sobie postanowiłam, czy pomyślałam sobie, że warto by było prześledzić życie tego człowieka, żeby mu coś o nim więcej powiedzieć i trochę wam dzisiaj jego sylwetkę przybliżę. A zacznę tak od samego początku. Zacznę od jego matki, od matki Masona, która według mnie w jego życiu właściwie odegrała znaczącą rolę. I w pewien sposób na niego wpłynęła, wydaje mi się, że aż za bardzo, w sposób bardzo, bardzo, bardzo negatywny. I matka Masona, Kathleen, ona urodziła się w rodzinie chrześcijańskich fanatyków. Domem kierowała despotyczna babka, zaślepiona doktrynami, zabraniała w domu okazywać sobie uczucia. To była matka matki Masona. Słuchajcie, umiera tam w pewnym momencie dziadek, no ciotka Masona też w wieku 20 lat, akurat na tę samą chorobę. Matka Charlesa dorastała bez ojca, buntując się nieźle przeciwko takiej dominującej, bogobojnej babce. W kościele Nazarejczyka, bo tak się nazywał ten kościół, to kobiety musiały się ubierać stosownie, skromnie, nie mogły nosić na przykład make-upu, jeśli nosiły, no to w bardzo takich skromnych ilościach, no bo wiecie, zasady. Nie mogły ścinać włosów i tym podobne. Picie alkoholu czy przeklinanie, niewłaściwe zachowania z płcią przeciwną, to one były zakazane, ponieważ były aktami grzesznymi oczywiście. No i matka Masona uciekła w końcu z tego domu. Uciekła w wieku 15 lat, zaczęła wymykać się na różne zabawy, do różnych klubów nocnych i wtedy też poznała 23-letniego Scotta, Colonel Scott, czy pułkownik Scott, bezrobotnego oszusta. No i Scott, wiecie, jako ten z przewagą 23-letni młodzian, no to wiecie, łatwo jest zakręcić w głowie takiej 15-ce. Co on jej powiedział? On jej powiedział matce Masona, że jest, oczywiście jej nakłamał, powiedział jej, że jest pułkownikiem wojskowym, upił ją alkoholem, sugerował jej nawet małżeństwo, no mimo tego, że już był żonaty. No powiem wam, szkoda, że nikt nad nią nie czuwał, nad tą dziewczyną, że nikt nad nią nie sprawował takiej właściwej pieczy, bo same zakazy, tego ci nie wolno, kiedy ta nastolatka, wiecie, że jest rozbuchana hormonalnie, możliwe, że seksualnie również, no ona jak gdyby może potrzebowała trochę takiego innego wsparcia ze strony rodziny, ona tego nie dostała, no i wiadomo, no jest jak jest tutaj. No szkoda, że po prostu nikt nad nią nie sprawował pieczy, że ona była taka zdana na siebie i no z tym młodzianem się niestety zadała. No i cóż się tu podziało? Powiem wam, że naprawdę jest mi jej szkoda. Matka Masona zaszła oczywiście w ciąży z tym fagasem, oszustem. Dzieckiem był Charles Manson, tego oszusta. Po tym, kiedy ten człowiek dowiedział się, że ta 15-latka jest w ciąży, to się zmył oczywiście, mówiąc, że on ma tam jakieś interesy takie militarno-biznesowe, no ale obiecał oczywiście, że wróci, nie wrócił. No i kurczę, no teraz co się dzieje? No klasyk, tak? Dodajmy jeszcze, że no... I jeszcze w tamtych czasach to nie było niczego takiego jak pomoc od państwa, bo to były takie czasy w Ameryce, wtedy jedne z najtrudniejszych. To był taki okres wielkiego kryzysu. Jeśli ktoś w historii siedzi, się tym interesuje, no to na pewno wie. To był naprawdę spory problem w historii ekonomicznej, gospodarczej Ameryki. Państwo w ogóle ludzi nie wspierało. Nie było żadnych dotacji dla samotnych matek, więc ta dziewczyna, 15-latka, samotna, bez partnera, z dzieckiem w tych czasach, no to dodajmy na dokładkę popieprzoną rodzinę, kiedy tam ojca nie ma, matka jej jest jakaś taka nawiedzona, fanatyczna, no to nie jest dobrze. A jaka była reakcja jej rodziny? No to musisz ty sobie szybko kogoś, dziewczyno, znaleźć, no bo kto ci pomoże, kto ci przyszłość zapewni. No Kathleen nie zajęło dużo czasu, słuchajcie, żeby sobie kogoś nowego znaleźć, o dziwo. Ona w roku 1934 poślubiła 25-letniego niewykwalifikowanego pracownika sklepu z maszynami wojskowymi, który to nazywał się William Mason. No i powiem wam, i co teraz jest ciekawe, to, że Kathleen, ona ukrywała to małżeństwo przed matką, bo kiedy masz 15 lat, to musisz mieć pozwolenie od rodziców na ślub. No a matka Charlesa Masona okłamała ludzi od wydawania papierków tych ślubnych, żeby ona powiedziała, że ona ma 21 lat. W tym samym roku 15-latka urodziła dziecko tego oszusta. I oczywiście tym dzieckiem był Charles Manson. I dziecko tygodnie po narodzinach ono przybrało nazwisko ojczyma, Mason, no a nie tego oszusta, tego Scotta, tego. I wiadomo, że tak urodził się w taki sposób Charles Manson. Zrodzony z takiej niedopilnowanej, zbuntowanej, młodzieńczej, 15-letniej żądzy, no i oszusta. No mix combo jest świetny. No w akcie urodzenia Masona tam wymienia się Williama Masona jako biologicznego ojca przestępcy, no ale mówi się, słuchajcie, że no nie wiadomo, czy on wiedział, że Charles jest nie jego synem biologicznym, tylko jakiegoś gnoja, który porzucił dziecko i kobietę. No tutaj nie wiadomo, czy on wiedział, czy nie wiedział. Kathleen, no mogła mu tego nie powiedzieć, stąd facet, wiecie, no mógł wpaść w takie sidła i wychowywać po prostu nie swoje dziecko, myśląc, że wychowuje swoje. No i no, krótko mówiąc, ona mogła po prostu no wrobić chłopa. Tylko, że no mówię, mężczyźni, którzy słuchają wszyscy tego podcastu, słuchajcie, uważajcie na takie kobiety, naprawdę, uważać. Jasna rzecz, uważać. Wyobrażacie sobie to tak, pakować pieniądze w nie swoje dziecko i myśleć, że to jest wasze dziecko? No ja sobie, kurczę, tego nie wyobrażam. Bo widzicie, kobiety to mają taką przewagę, że one zawsze wiedzą, że to jest ich dziecko. One je rodzą, one wiedzą. Z panami, no, oni nie mają takiej pewności. Chyba, że ufają swoim partnerkom, to są normalne kobiety. Wtedy jest okej, ale panowie, naprawdę uważajcie. I kobiety, uważajcie na takich dupków. Po prostu nie zadajcie się z takimi dupkami. Podwyższajcie sobie poprzeczkę. Jeśli widzicie, że facet jest nie taki, ma jakieś wady, ludzie, mieć wysoko poprzeczkę. Jeśli kogoś nie znajdziesz, trudno, to nie znajdziesz. Ale miej jakieś, szukaj jakichś wartościowych ludzi, a nie takich gnojków. No i wiecie, wtedy taki wrobiony facet, że wrócę do tematu, to on się musi powstrzymywać biologicznie na przykład od posiadania swojego własnego dziecka, no bo on już myśli, no kurczę, nie, no to spoko, no to mam dziecko, to no to po co będę jeszcze sobie kolejny załatwiał? No nie, mam dziecko swoje, a to nie twoje, no ale myślisz, że twoje i tu kij, no. To jest, powiem wam, szczyt po prostu takiego skurwysyństwa, coś takiego komuś zrobić, wrobić kogoś w takie ojcostwo. No ale no nie wiemy, jak to mogło być do końca, może ten facet wiedział. Mógł również nie wiedzieć. Jest to na pewno jedna z takich prawdopodobnych opcji, która mogła się zdarzyć, że matka Kathleen nie powiedziała. Że sama Kathleen nie powiedziała prawdy ojczymowi Charlesa. Matka Kathleen, czyli ta babka Masona, zaopiekowała się nią i wnukiem, i babka Charlesa dbała o taki wzrost religijny wnuka. Że wiecie, że uczyła, że nadstaw drugi policzy. No ale wiecie, problemem było to, że nadal nad córką Kathleen był nadal nad córką tej babki, czyli nad Kathleen, nadal był problem, bo ona, no, że nadal ta babka nie mogła zapanować nad Kathleen, bo nastolatka po urodzeniu dziecka znowu zaczęła łazić po barach, klubach, bez męża. Ona znikała z bratem na kilka dni, opuszczała niemowlaka, zostawiała Masona z nieodpowiednimi niańkami, go zostawiała. No słuchajcie, sam Charles Manson, to o niej mówi, czy Mason, sorry, o niej mówi, że no jak wiele młodych matek, ona nie była gotowa na poświęcanie się, na branie na siebie od obowiązków związanych z wychowywaniem. Czy ze mną, czy beze mnie, mama miała rzeczy do zrobienia. Zostawiała mnie z krewnymi, jeśli coś jej szło dobrze w pracy, nie wracała po mnie. Czasami opiekowali się mną wynajęci ludzie. Często pomagali jej dziadkowie, zanim przychodzili opiekunowie. Więc widzicie, jaką my mamy sytuację. Matka opuszcza dziecko, zaniedbuje je, a sama włóczy się po barach, znika na kilka dni. Myśli, że ktoś obcy albo dziadkowie zastąpią jej brak? No smutek, żałość, jak tak można zrobić z takim małym dzieckiem, które przez pierwsze 5 lat życia ono ciebie potrzebuje tak jak ryba wody. No po prostu, nie idzie tego zrozumieć, tak? Nie da się. No rusza mnie to strasznie. Rusza mnie to strasznie. Matka zostawia dom, włóczy się gdzieś, oddaje się prostytucji. Straszne. No nic, jedziemy dalej. Czyli już widzimy na wstępie, za fajnie Manson nie ma. Mason właściwie nie ma. Idziemy dalej. W roku 1937 Kathleen, ona podała oszusta Scotta o alimenty, słuchajcie. Scott nie zaprzeczył swojemu ojcostwu, ale nigdy nie zapłacił Kathleen złamanego grosza. Od tego czasu to Charles już widział kilka razy swojego ojca biologicznego. Kilka razy. On miał wtedy 3 latka, kiedy to się stało, kiedy spotkał ojca biologicznego. I w tym samym roku, zobaczcie, i w tym samym w ogóle miesiącu, dosłownie no, kilka dni później, no to William Mason, on wnosi papiery o rozwód z Kathleen. Sąd oczywiście no, zezwala na ten rozwód, no bo dzieci biologiczne tego faceta, no to w ogóle wiadomo, że nie wchodzą w grę. Może się dowiedział wtedy, co się stało i dlatego postanowił ją zostawić. Wcale go nie winie. Dobrze zrobił. Charles Manson, sam Mason mówi tak, czy rozwód był winą ojczyma czy matki? Nie wiem. Prawdopodobnie mamy. Prowadziła zawsze całkiem bogate życie seksualne. No i on tu mówi bardzo krótko, ona była rozwiązłą dziwką. No, to jest, słuchajcie, cytat z książki, którą napisał sam Mason sobie. Od tego czasu po rozwodzie Kathleen i Charles, oni mieszkali z różnymi członkami rodziny. Tam matka Masona nie ubiegała się o pracę, ona była bezrobotna. I niebawem oczywiście zaczęła co robić? Znowu szukać sobie kolejnego fraglasa, żeby on tam ją utrzymywał i pomagał finansowo. W 1938 roku, dosłownie rok po rozwodzie, pani Kathleen, ona zaręczyła się z Jamesem Roby, człowiekiem z przeszłością przestępczą, który był powiązany z nielegalną produkcją, czy związany z nielegalną produkcją alkoholu, kradzieżami. No i ich związek na szczęście nie został sformalizowany, no ale widzicie, no przez co przechodził 4-latek Charles Mason, z jakimi ludźmi on po prostu się stykał na co dzień, przez co on przechodził, z jakimi ludźmi on miał na co dzień do czynienia. Jest taki fragment w książce Masona, gdzie on pisze: moja mama poszła ze mną do kawiarni pewnego popołudnia. Siedziałem jej na kolanach, kiedy kelnerka podeszła do nas i zażartowała, żeby mnie od niej kupiła. Mama odpowiedziała: dzban piwa i jest twój. Wypiła alkohol i opuściła lokal beze mnie. Kilka dni później wujek szukał mnie po całym mieście. Znalazł mnie u kelnerki i zabrał do domu. No powiem, no WTF w ogóle, jak to możliwe? Czy to, powiem wam, no, że co to jest? Jeśli, no słuchajcie, no pewności to my nie mamy, czy to w rzeczywistości tak było, czy nie było, czy po prostu Mason sobie ściemę napisał, ale no nawet jeśli to był żart, powiem wam, to ja współczuję jak jasny pierun mu, bo nawet jeśli to był żart, to emocjonalnie jak można taki dowcip odczytać? Że dziecka się można pozbyć. Zobacz, jak łatwo ja jako matka mogę się ciebie pozbyć, ciebie zostawić. Jakie to proste. Widzicie? Straszne to jest. Za kufel piwa ciebie zostawię. Za ten dzban tam. Jeśli to był żart, to słaby. Jeśli Mason sobie to zmyślił, no to powiem wam, że wtedy takie zmyślenie takiego hardkoru, to też ja wam powiem, że ono było czymś podyktowane. Ono się nie wzięło z niebytu. Tak czy siak, powiem wam, że straszna historia. W 1939 roku matka Charlesa Masona, jego wujek napadają na nieznajomego człowieka. Bo, cytat, im się wydawało, że on ma za dużo pieniędzy. Zabrali mu portfel, i po tym młody Mason, no w przeciągu miesiąca on zobaczył zwykle już taką nieobecną, mało bywającą w domu matkę prostytutkę zakłuwaną w kajdanki i odprowadzaną do radiowozu policyjnego. On miał wtedy 5 lat, kiedy to zobaczył. Jak matka, której on na co dzień nie ma, zostaje zabierana. I proces się ciągnął 7 tygodni, wujek posiedział 10 lat w więzieniu, matka Kathleen dostała wyrok na 5 lat za napad bez broni. Oboje zostali wysłani do więzienia, mały Mason stracił na 5 lat uzależnioną od alkoholu, narkotyków, seksu matkę. Także widzicie, no dzieciak totalnie zostaje sam, zostaje bez matki, nie ma ojca. Przestępstwo Kathleen, to dopowiem wam o tym, bo to ważne, polegało na tym, że ona zwabiła tego kasiastego człowieka, po prostu go tak, wiecie, zwabiła, udawała, że no chce mieć z nim trójkącik, bo była jeszcze w to zamieszana dziewczyna wujka Masona i facet przychodzi tam w to umówione miejsce, a tam czeka już, wiecie, z taką butelką do tłuczenia przyczajony brat, wujek Masona, no i zaczyna go okładać, zabierają mu portfel. No, powiem wam, to kim ta kobieta jest? Jak? Powiedzcie po prostu sami, jak można być takim śmieciem? Takim ludzkim śmieciem, takim ludzkim ścierwem po prostu. Gdzie jest jej godność? Gdzie są jej zasady? Jakiekolwiek. To sobie pomyślcie, kogo ona mogła do domu sprowadzać? Do tego dziecka. Pewnie jakichś pedofili, co by jej syna małego gwałcili, wiecie, a ona by miała z tego pieniądze, bo tylko na tym jej chyba zależało, na pieniądzach. Skoro ona potrafiła go, słuchajcie, sprzedać za piwo, to co jeszcze ona mogła robić? 5-latek trafia pod opiekę babki, kiedy ta matka jest w więzieniu. Babka go wychowuje w religijnych zasadach, w surowej dyscyplinie, modlitwami, przed posiłkami, przed pójściem spać i tak dalej. Uczy go, żeby wiecie, nie bił się z chłopcami, nadstawiał drugi policzek. To inne dzieciaki zaczęły go jak przezywać, myślicie? Baba, mamin synek. Wiecie, taki sissy boy. I w końcu w 1939 roku to chłopak trafia pod opiekę wujka Billa, Thomasa i ciotki Gleny. I zauważcie, ile razy jemu się już ta rodzina zmienia, właściwie opiekujące się nim osoby, bo rodziną to bym tego nie nazwała. Rodzina Thomasów to w ogóle nie chcieli go przyjąć na początku do siebie, no ale już z poczucia obowiązku, poczucia winy, no to przygarnęli go. Kuzynka, z którą on mieszkał, ona mówi tak, cytat, nie mogę powiedzieć o nim niczego dobrego. Nie zrobił nigdy niczego dobrego. Wujek Bill, z którym przyszło mieszkać Charlesowi, był nadużywającym przemocy alkoholikiem, który nie lubił takich, wiecie, łagodnych, delikatnych chłopaków. I on miał takie duże zahamowania, jeśli chodzi o okazywanie emocji, słabości. I jak tylko Mason prowadził się do Thomasów, to dwie sytuacje okazały się być trudne. Jedna, odwiedzanie matki w więzieniu i nowa szkoła. Bo wyobrażacie sobie, jak się może czuć 5-latek taki przychodzący do więzienia w odwiedziny? Ja wam powiem, że ja w więzieniu byłam, bo miałam za zadanie porozmawiać z więźniami. Wiecie, poznać polskie więziennictwo. I miałam lat 20 kilka i powiem wam, że jak ja tam weszłam, czy właściwie wyszłam, jak weszłam, to było dla mnie szokiem wszystko, jak tam weszłam. Ale powiem wam, że jak wyszłam, to ja nigdy, prawie nigdy, ja tam się czułam taka przesmutna, kiedy ja stamtąd wychodziłam, taka przygnębiona, taka przytłoczona tym wszystkim. Tak, takie straszne. Ja miałam poczucie takie, gdybym, nie wiem, chyba weszła do Auschwitz. Ci ludzie są tacy tam, mówię, patrzysz na nich z góry, jak na zwierzaki w klatkach. Straszne. I ja taka przygnębiona, kiedy stamtąd wychodziłam, to chyba, to nie wychodziłam, nie pamiętam jakiegoś miejsca, żebym taka wychodziła przygnębiona. A pomyślę sobie, że tam wchodzi 5-latek. To przez co takie dziecko mogło przechodzić? A wiecie, a wujek Bill mówi mu na wejściu, rozkazuje 5-latkowi, mówi mu, jak ma się zachowywać. I mówi do niego tak. Żadnego biadolenia, pochlipywania. Jak zobaczysz matkę, chłopaki nie płaczą. I powiedzieć wam powiem, tak kilkuletniemu chłopcu, za szybą chłopakom zobaczył Kathleen, która tam próbowała mu tam mówić za szyby, że ona go kocha i takie tam. I wiecie, i ona nawet go nie mogła przez 5 lat nawet dotknąć, przytulić. Bo podjęła w swoim życiu idiotyczne decyzje i była po prostu złą i nieodpowiedzialną kobietą. I tyle. I pewnego razu, słuchajcie, Charles, on musiał pójść do szkoły i tam, wiecie, była jakaś taka jedna wredna nauczycielka, która coś tam mu musiała powiedzieć, bo dzieciak wrócił do wujostwa z płaczem, na co wujek Bill na drugi dzień tak się wkurzył tym, że mały na drugi dzień właśnie, bo płakał, to rozkazał mu przebrać się dzieciakowi za karę w strój kuzynki. A była to, uwaga, sukienka, jak się możecie domyślić. No i tak za karę musiał pójść do szkoły. I tak też się stało, bo Mason pod przymusem musiał się przebrać i cały dzień spędził w podstawówce wśród, wiecie, śmiechów rówieśników. I jak do tej pory zauważacie, to przez co przychodzi kilkuletni chłopiec? Kilkuletni. Porzucenie, zaniedbanie, upokarzanie, przemoc fizyczna, emocjonalna, może seksualna, nie wiemy tego, bo nie wiemy, kogo matka mogła do domu sprowadzać. Brak matki, brak ojca. No to kto by się, kurczę, nie złamał? No kto? Jak on miałby być dobry? Jak? Po prostu jak? I teraz zastanówmy się wtedy, co się mogło stać z Charlesem. Dzieciak sobie w ogóle w szkole uzmysławia, że albo to on będzie bił i albo to on się będzie naśmiewał z innych, albo oni będą jego bili. No wiecie, to prawo silniejszego, dżungla. Więc odłożył te swoje, te nakazy tej fanatycznej babki na bok, odnośnie, wiecie, nadstawiania drugiego policzka i stał się taką sam drapieżnikiem atakującym. On z ofiary, on się przeistoczył w agresora, no bo stwierdził: inaczej ja, słuchajcie, sobie nie poradzę, ja inaczej zginę. I to jest w sumie logiczne, to jest zasadne, takie myślenie. Jego kuzynka wspomina, że on w domu, gdy miał 7 lat, to zagroził jej ostrą jak brzytwa przycinarką do trawnika, co spowodowało dotkliwą karę cielesną zadaną przez wujka Billa. No bo krótko mówiąc, to za to, co zrobił, to dostał w bęcki od niego i to porządne. Porządnie oberwał. Ale zauważcie, że jego kuzynka mówi, że mogłeś go bić cały dzień, nic to nie zmieniło, on nadal zachowywał się jak chciał. No i tak to jest, słuchajcie, z tym biciem dzieci, że klapsy czy z klapsami, to naprawdę w niczym nie pomaga. To nie jest dobre. To jest złe... Powiem wam tak, że złe zachowanie, ono wtedy się pogarsza, ono eskaluje. No bo kary cielesne, one nie pomagają w niczym. One szkodzą. Szkodzą. Sam Mason to w ogóle nie potępiał swoich opiekunów, bo on mówi tak. Traktowali mnie w porządku, cytat. Kiedy zasłużyłem, to mnie bili. Kiedy trzeba, nagradzali. Nauczyli mnie właściwego zachowania. Pamiętam, kiedy mówili o mnie. Mały bękart. Mały łajdak. A dzieci mówiły do mnie tak. Twoja matka to nic dobrego. Siedzi w więzieniu, ha, 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 widzicie? I to był na co dzień chleb powszedni dla Masona, dla dzieciaka, kilkulatka. Później, popatrzcie na to tak, jak sobie, w ogóle to on to sobie to znormalizował wszystko. Bo on mówi tak, traktowali mnie dobrze. Kiedy jesteście mali i jesteście źle traktowani przez dorosłych, to macie wybór, bo możecie potępić waszych agresorów, albo sami nimi się stajecie, przynajmniej ja to tak widzę. Jeśli nie potępiasz dysfunkcji, ty ją normalizujesz. To normalne, no to tak jest wszędzie. Dobrze się mną opiekowali. No bo widzisz tylko ten schemat działania. Nie widzisz, że mogłoby być inaczej. No bo tak jest w domu, to tak jest pewnie wszędzie. Tak się myśli, jak się jest dzieciakiem. W 1942 roku na wolność wyszła matka Masona. Po 3 latach kary, czyli nie siedziała 5 lat, tak jak wcześniej było jej to nakazane przez sądownię, tylko posiedziała 3 i wyszła. I Mason bardzo pozytywnie o tym pisał, o tym wydarzeniu w swojej książce. On napisał, że wtedy, 23-letnia wtedy kobieta nie potrzebowała jedynie do pełni szczęścia syna. A Thomasowie, oni nie chcieli Charlesa w domu, wujostwo. Więc Kathleen, ona zabrała go ze sobą i sama go wychowywała. Matka Masona, ona próbowała pracować, znowu zaczęła jakiegoś pana sobie szukać. Mason wspomina, że cieszył się, kiedy był w domu. On nie lubił jednak, kiedy budził się rano, a w domu spotykał obce osoby wychodzące z jej sypialni. A Kathleen zabrała ze sobą syna w końcu do nowego miasta i zaczęła tam pracować jako prostytutka. I w 1943 roku to matka Masona w tym roku ponownie wychodzi za mąż za niejakiego Louisa. Alkoholika, którego spotkała na mitingu anonimowych alkoholików. Człowieka bez pracy, choleryka, który często znęcał się nad Charlesem, Masonem. I wraz z wiekiem Mason zaczął okradać sklepy, matka nie mogła sobie z tym poradzić, jej pijacki mąż stawia jej w końcu w pewnej nocy ultimatum, kiedy się kłócą. Albo ja, albo twój syn. No oczywiście domyślacie się pewnie, jakiego wyboru dokonała matka Masona. Ona zaczęła szukać dla niego pomocy i prosi o wsparcie babkę Masona, swoją matkę. W końcu sąd za prośbą Kathleen, on umieszcza Masona w miejscu zamkniętym, przeznaczonym dla trudnych, wykolejonych, męskich nastolatków. I to powiem wam znowu, to brawa dla tej pani, bo porzuciła syna ponownie. Po raz kolejny to zrobiła. Po raz kolejny, jeśli jest problem z dzieckiem, zamknąć, zostawić, porzucić. Tak łatwiej. I szkoła, dom dla tych młodych nastolatków to była prowadzona i założona przez katolickich księży, którzy oferowali, wiecie, cytat, pozytywne warunki do nauki dla młodocianych mężczyzn. I sam Charles Mason pisze o tym doświadczeniu. Tak pisze. Kiedy zostałem eskortowany do internatu, w którym żyłem kolejnych 10 miesięcy, było mi niedobrze. Nie mogłem oddychać. Łzy płynęły mi po policzkach. Nogi miałem jak z waty. Prawie nie mogłem iść. Jakaś niewidzialna siła przyciskała mi pierś i wysysała ze mnie życie. Kochałem moją matkę. Chciałem jej. Dlaczego, mamo? Dlaczego tak jest? Przyjdź i mnie stąd zabierz. Pozwól mi ze sobą mieszkać. Nie będę problemem. Byłem samotny. Bardziej samotny niż ktokolwiek, kiedykolwiek mógłby być w swoim życiu. Nigdy więcej w moim życiu nie czułem się tak bardzo sam, jak wtedy. Nie złościłem się na matkę. Po prostu chciałem z nią być. Mieszkać z nią w jakichkolwiek warunkach. Ale nie w miejscu zamkniętym z dala od wszystkiego. W szkole, słuchajcie, w której Mason, w której to dobre zachowanie było wymagane i egzekwowane przez kary cielesne, bicie drewnianymi dychami. Świadkowie mówią, że słuchajcie, tam nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przemoc nad nastoletnimi chłopcami. Bo niby oficjalnie, no to mogłeś dostać 3 razy, ale nikt sobie z bijących tym nie zaprzątał w ogóle głowy. Bo Mason pisze, że odpowiedzią na jakiekolwiek naruszenie prawa, zasad szkolnych był skórzany pas albo drewniana rakietka lub stracone po prostu przywileje. Mason mówi, że z powodu mojego nocnego moczenia obrywałem więcej za coś, nad czym nie miałem kontroli. Widziałem i przechodziłem przez wiele rzeczy, przez jakie moi rówieśnicy nie przechodzili. Nie zdarzyło mi się to tam, ale widziałem chłopców zmuszonych do aktów homoseksualnych. W końcu dochodzi do tego, że młody Mason ucieka z tego zakładu. On ucieka, no gdzie? Do matki. Ale ona co robi? Ona bardzo mądrze, ona go odsyła z powrotem do szkoły. To jest takie, wiecie, smutne, traumatyczne, że jedyna osoba, której szukasz pomocy u matki, u kogoś bliskiego, a ona wysyła cię z powrotem do tego piekła. Znowu go odrzuca, zauważcie, po raz kolejny. Wracaj do szkoły. Nie chcę z tobą mieszkać. Nie chcę cię. Taka jest informacja, jaka pada. Syn wraca z powrotem. Ona widzi, że Mason, on się tam męczy. Siedzenie tam to nic dobrego nie daje. Ale ona, mimo tej wiedzy, ona nadal nakazuje nastolatkowi, żeby od niej odszedł. Zabierają go natomiast na święta stamtąd Tomasowie. I szybko żałują tej decyzji, bo chłopak kradnie broń wujka Billa, psuje przy tym całe święta, ale to pal 6. Później ten 13-latek Charles Mason powraca do szkoły, znowu z niej ucieka, przy okazji włamuje się do kilku sklepów w Indianapolis, kradnie gotówkę, wynajmuje pokój, zanim zostaje ujęty. To 13-latek, no, chłopak ma potem znowu kilka napadów kolejnych rabunkowych na swoim koncie. Kończy się to tym, że sąd znowu umieszcza go w kolejnej zamkniętej szkole, już innej, dla młodych przestępców w Indianie Boys, jak to się nazywa? Indiana Boys Reform School, tak się to nazywa, gdzie z przemocą było jeszcze gorzej niż w pierwszej szkole. Tam to już, słuchajcie, była jazda bez trzymanki, tam to dochodziło do tortur na chłopakach, no bo to już nie są chłopcy, bardziej no już młodzi faceci. To tam dochodziło do tortur. Oni tam, karani tam byli wszyscy, nawet ci, którzy się dobrze zachowywali, byli karani. W nocy dochodziło tam do gwałtów na słabszych fizycznie, mniejszych chłopcach, więc no Mason wcale tam nie miał łatwo. I Charles pisze w swojej książce, że o porządek dbali tam perwersyjni sadyści, którzy lubili zadawać ból. On wspomina, jak został rozebrany do naga, położony na ławce, przytrzymywany przez innych chłopaków, zbity po gołym tyłku pasem przez ich opiekuna. On mówił, że cieszył się tylko z tego faktu, że przynajmniej wiedział, że już skoro mu zdjęli te spodnie, on się tylko z tego powodu cieszył, kiedy usłyszał pasek ściągany przez opiekuna, to ucieszył się tylko z tego powodu, że no przynajmniej nie będą mnie pieprzyć. No okej, okay, fajnie, no to przynajmniej jeden plus. To tu mu ulżyło. On był tam, słuchajcie, tyle razy uderzony, że nie miał siły wstać z tej ławki. Zdarzało się tam w tym zakładzie to wiele razy, że no, te bicia. I pewnej nocy on został zgwałcony przez jednego z mieszkających w tym zakładzie chłopaka. Później no, to była cała klika tych chłopaków, oni się umówili, niektórzy stali na czatach, na straży, pilnowali, czy ktoś nie idzie, no i wtedy akurat złapali Masona. O czym potem opiekuni wiedzieli, że on jest gwałcony, ale nic z tym nie robili. Dla nich to było zabawne. Później ten Mason, on tam był często upokarzany przez innych na oczach rówieśników. Był rozbierany do naga. Tam różne rzeczy mu w tyłek wsadzali, no powiem wam, masakra. I tam naprawdę się działy straszne rzeczy. I w 1949 roku Charles po raz piąty już spróbował zwiać z zakładu, szybko został ujęty podczas napadu na stację benzynową. W roku 1951 powtórka z rozrywki znowu. 16-letni Mason znowu ucieka, kradnie samochód, napada na stacje benzynowe. Zostaje sądownie skierowany do nowej szkoły, znowu nowej, dla nastolatków w Waszyngtonie. Siedzi tam sobie i w końcu rodzina Thomas obiecuje mu pomóc, znaleźć mu pracę, dać mu dach nad głową. I kiedy wychodzi, no taki sponiewierany już, on się nie potrafi odnaleźć w codzienności. No bo jego życie, ono się opierało, ono jest zbudowane na więzieniu, zbudowane na systemie zamkniętym, tak? Na tych takich regułach, prawach więziennych. Wiecie, nikt nie chciał go przyjąć do pracy z powodu jego wyskoków, przeszłości takiej kryminogennej. Mason sam spotkał 15-latkę i uwaga, po kilku miesiącach postanowili wziąć ślub. Były plotki o ciąży dziewczyny, 15-latki. Ja bada! No widzicie, jak ta historia wraca? 15-letnia Kathleen, jego matka, poznaje Scotta. Mason, 15-letnia dziewczyna, która mu się podoba i biorą ślub. W tym samym wieku, kiedy matka Masona brała ślub. Dlatego widzicie, jak historia lubi się powtarzać, jak genetyka czy patologia, ona zatacza kręgi. Jak to wygląda, jak to się powtarza, dlaczego tak jest. Widzicie, do czego to prowadzi? 20-letni Charles żeni się z tą dziewczyną w 1955 roku. Oboje oczywiście kłamią, podobnie jak matka Kathleen, również to robiła. Matka Masona też się stawia, no przypomina mi się, bo to jest ten sam schemat zachowania, to jest to samo behawiorystycznie, to jest to samo. Oboje kłamią odnośnie swojego wieku, zdobywają akt małżeństwa. Powiem wam, że mamy to samo, tylko bohaterowie są inni. Matka Masona nawet nie stawia się na ślubie syna. Mason po raz kolejny kradnie samochód, udają się nim do matki przestępcy. Policja zgarnia Masona, umieszcza w więzieniu. Dziewczyna rodzi mu dziecko. Wobec niej Mason stosował przemoc, nawet wtedy, kiedy była w ciąży. Ona wysłała mu papiery rozwodowe. No, czym się zajął Mason po wyjściu? Kradzieżami, sutenerstwem. On był królem Alfonsów. On miał dużo prostytutek, którymi kierował, wysyłał. Kolejna kobieta zachodzi z nim w ciążę. I wybawia go tym samym też i od kary więzienia, no bo idzie i płacze w sądzie, że ona potrzebuje męża dla dziecka, potrzebuje ojca dla dziecka, męża dla siebie chyba. No i uwaga, u Masona wyrok się zamienia na wyrok w zawiasach. Także widzicie, ile można wypłakać. Mason w ogóle ją wkręcił w biznes porno. Z prostytucją ona zaczęła znowu, za prostytucję znowu zaczęła go szukać policja. Zwiał z miasta oczywiście, żeby uniknąć odpowiedzialności. Został złapany, skazany na 10 lat więzienia. W 1961 roku jego druga żona urodziła mu dziecko, które w ogóle nigdy nie poznało ojca. W roku 63, no to ta kobieta się z nim rozwiodła. W więzieniu większość czasu Mason spędzał grając na gitarze, uczył się grać i chciał po wyjściu móc rozpocząć przyszłość taką muzyczną. Później jest, wiecie, cała ta afera z tym zespołem Beach Boys, no jakoś tak się nazywał ten zespół. No i z tą aferą, z całą tą sektą, rodzina, którą on założył, więc widzicie, czemu temu człowieku w życiu brakowało. Wydaje mi się, że kurczę, widzicie czego? Rodziny. Rodziny mu brakowało. Dlatego tak naprawdę ja wydaje mi się, że w tym podcaście ja chcę ruszać takie tematy, czy poruszać takie kwestie, które są istotne. Nie można spychać rodziny do czegoś, co jest nieistotne, jest nieważne. Bo widzicie, ile patologii z niej wychodzi. Jacy wy moglibyście być? Wyobraźcie sobie, że jesteście Masonem, macie to dzieciństwo, które on miał. Macie takich nieodpowiedzialnych rodziców, jakich miał on. I przechodzicie przez takie rzeczy, przez jakie przechodził on. A to w tych zakładach zamkniętych, którym się zmieniały jak rękawiczki. A to różnych partnerów matki, których ona miała i zmieniała ich jak rękawiczki. To gdzie tu jest stabilność w tym wszystkim? Gdzie tu jest spokój, bezpieczeństwo? Gdzie tu jest jakaś miłość rodzica do dziecka? Opieka, odpowiedzialność za niego. On był uczony przemocy od dziecka. On interesował się ogniem. No lubił ogień, lubił znęcać się nad zwierzętami, za co obrywał od wujka, od ludzi dookoła. Często był upokarzany, nikt go nie szanował, każdy się z niego naśmiewał. Zobacz, jaką ty masz matkę, ha, ha, ha. Nie masz ojca. On był zdany sam na siebie, słuchajcie, tak naprawdę. I widzicie, co wyszło z niego? No nic dobrego. Tylko pytanie jest takie. Czy gdybyście wy byli na jego miejscu, to jacy wy byście byli teraz? Jacy byście byli? Czy bylibyście tacy, jacy jesteście dziś? Czy bylibyście inni? Dobra, będę na dzisiaj kończyć, bo to i tak długo. Ja na dzisiaj kończę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Udanego tygodnia. Hej.